Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież odprawia rekolekcje. Dziś pojawił się na nich temat przejrzystości Kościoła w sprawach majątkowych. Rosną obawy o życie Asii Bibi. Pakistańscy islamiści chcą ją zabić. Chorzy i ubodzy nas potrzebują, dlatego nie opuścimy Jemenu, mówią misjonarki miłości po masakrze swych sióstr. Witam 9 marca i zapraszam na aktualności. Nic tak bardzo nie rani i tak bardzo nie gniewa wiernych, jak przywiązanie duchowieństwa do pieniędzy, usłyszał dziś papież od swego rekolekcjonisty. Wraz z kierownictwem Kurii Rzymskiej przebywa on na rekolekcjach wielkopostnych pod Rzymem. Swe rozważania ojciec Ronki opiera na pytaniach Ewangelii. Tym razem odnosiły się one do słów Jezusa poprzedzających cudowne rozmnożenie chleba i ryb. Ile macie chlebów?
Od wszystkich swych uczniów, również dzisiaj, również ode mnie, Jezus oczekuje tej kontroli. Co masz? Ile pieniędzy? Ile domów? Jaki standard życia? Idźcie i zobaczcie, sprawdźcie. Ile samochodów, ile klejnotów w postaci krzyżyków czy pierścieni? Kościół nie powinien obawiać się przejrzystości. Nie powinien się lękać jasności w sprawach swych chlebów i ryb. 5 chlebów i 2 ryby.
5 pani i 2 pisi.
Chorzy i ubodzy nas potrzebują, dlatego nie opuścimy Jemenu, podobnie jak nie opuszczamy Syrii czy Iraku, gdzie toczy się krwawa wojna. W ten sposób siostra Syren, przełożona misjonarek miłości we Włoszech, komentuje decyzję zgromadzenia o kontynuowaniu misji w tym islamskim kraju. Poza Adenem, gdzie w piątek terroryści zabili 4 misjonarki i ich 12 współpracowników, siostry Matki Teresy z Kalkuty prowadzą jeszcze 3 inne misje. Jako misjonarki miłości ofiarujemy życie Bogu, by służyć najbardziej ubogim z ubogich. Matka Teresa mawiała, oni są dla nas Jezusem, a ich przepełnione cierpieniem oczy są spojrzeniem Jezusa, który na krzyżu woła, pragnę Twojej miłości. Siostry więc już wcześniej ofiarowały swe życie. Do tego dochodzi trwanie wraz z Maryją u stóp krzyża. Dlatego właśnie zostały w Jemenie, by służyć ubogim w milczeniu z poświęceniem. Życie złożone z małych rzeczy to właśnie trwanie u stóp krzyża. Także w czasie bombardowań ostatnich miesięcy siostry były świadome niebezpieczeństwa, wiedziały, że narażają życie. W Jemenie mamy jeszcze 3 inne wspólnoty. Wszędzie są tam ludzie chorzy, niepełnosprawni. Nie zostawimy ich. Rosną obawy o życie Asii Bibi. Raporty pakistańskich służb bezpieczeństwa mówią o planowanym na nią zamachu ze strony islamskich fundamentalistów. Jest to konkretna odpowiedź na apel ultraekstremistycznego muftiego z Islamabadu, który za zabicie bluźnierczyni zaoferował ponad 400 tysięcy euro. Uczynił to dzień po egzekucji Mumtama Kadriego, zabójcy gubernatora Pendżabu, który zginął za obronę tej chrześcijanki, niesprawiedliwie skazanej za obrazy islamu. W obawie przed zamachami wzmocniono ochronę wokół kościołów w całym kraju. Dodatkową ochronę otrzymała też Asia Bibi, która już ponad 6 lat przetrzymywana jest w więzieniu w oczekiwaniu na rozpatrzenie apelacji. Adwokat kobiety twierdzi, że jest ona bezpieczna, jednak podkreśla, że wyznaczenie ceny za jej głowę podnosi ryzyko morderstwa. Etiopia zamienia się w jedną wielką pustynię. 2 miliony ludzi totalnie pozbawione jest dostępu do wody pitnej, a 10 milionom grozi śmierć, jeśli nie otrzymają natychmiastowej pomocy żywnościowej. Na alarm bije miejscowy kościół, przypominając, że Etiopia od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu najbiedniejszych państw Afryki. Misjonarze wskazują, że brak wody powoduje coraz krwawsze starcia plemienne o dostęp do studni, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Pogłębiająca się susza powoduje też falę migracji za wodą. Po drodze umierają tysiące ludzi. Co 10. mieszkańcowi Etiopii grozi śmierć, jeśli na czas nie otrzyma pomocy. Tak wielkiej suszy nie było w Etiopii od 60 lat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jak wygląda dzisiejsza Litwa i Kościół katolicki w tym kraju? Czy między Polakami a Litwinami jest współpraca, rywalizacja czy niechęć? O tym wszystkim usłyszą Państwo w rozmowie Magdaleny Gronek z Radia Warszawa z salezjaninem księdzem Jackiem Paszendą. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jacek Paszenda ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, który przez 18 lat posługiwał na Litwie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To był rok 1996. Z jaką rzeczywistością kościoła, ówczesnego kościoła na Litwie ksiądz musiał się zmierzyć?
Pierwsza rzecz to po wielu latach systemu komunistycznego ta praca duszpasterska jest troszeczkę trudna, dlatego że niektórzy mówili, że nie można było praktykować wiary, nie można było sakramentu brać, bo były kontrole i tak dalej. Natomiast część społeczeństwa mówi, że to było możliwe. Oczywiście się wyjeżdżało na wioskę, całkiem drugi rejon Litwy, żeby ktoś tam nie zobaczył, nie poznał, ale można było to prowadzić takie życie religijne, sakramentalne. Ale w związku z tym też nie było formacji przez wiele lat. Na przykład wiele razy trzeba było tłumaczyć rodzicom czy babciom, po co jest potrzebne ciut dłuższe, na przykład roczne przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej, czy do bierzmowania, bo dla większości było pytanie, no miałem tylko 2-3 dni przygotowania katechezy, albo trzeba było nauczyć się modlić, to babcia uczyła na pamięć katechizm i zdać i wszystko. I ta wielka życzliwość ludzi, taki pragnienie wiary, a z drugiej strony były też osoby daleko od Boga, bo Litwa uważana jest za kraj katolicki, natomiast praktykujących bardzo mało, bo tam gdzieś ktoś kiedyś ochrzcił w tajemnicy i tak zostawało. To jest pierwsza rzecz. Drugi taki moment, który przynosi sporo trudności do tej pory, to jest, że we Wilnie na przykład, w samym Wilnie wszystkie parafie są dwujęzyczne. Nieoficjalnie się używa też trzeciego języka rosyjskiego, bo język państwowy w każdej parafii musi być ksiądz, który posługuje w języku polskim, bo tyle jest Polaków, ale praktycznie się spotykamy też z wielu Rosjanami i wszystko trzeba podwójnie zrobić. Te większe święta, jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, choć liturgia tego nie przewiduje, ale niestety no trudno łączyć. Rezurekcje są dwie, uroczystości pierwszej komunii, bierzmowanie w dwóch językach, dlatego że kiedyś, kiedy jeszcze była tymczasowa kaplica, to na przykład Triduum Paschalne mieliśmy, tak organizowaliśmy, że Wielki Czwartek było wszystko po litewsku, z małymi akcentami polskimi, jak Ewangelia, jednoczytanie, kazanie w dwóch językach, modlitwa wiernych. Wielki Piątek było podobnie, z tym, że Ewangelia była i część modlitwy wiernych, tej uroczystej po litewsku. Wielką Sobotę było znowu liturgia Wielkiej Nocy, znowu po litewsku, z małymi elementami polsku, a rezurekcje już były dwie. Przez rok czy dwa lata była pełna kaplica, około 200 osób. I w pewnym momencie postanowiliśmy się rozdzielić, bo były przepychanki przy organiście, chórzyści i tak dalej, i chcieli być bliżej, bo babcie nie słyszały, nie ma miejsca, żeby się przesunąć, więc to rzeczywiście, no postanowiliśmy rozdzielić. I co to znaczy, jak jeden się na pół rozdziela, się miało dwie pełne kaplice. Na nabożeństwie w języku polskim pełna kaplica, na nabożeństwie w litewskim języku też pełna kaplica, czyli część ludzi albo nie przychodziła, albo szukało nabożeństwa w swoim języku, no i tak większość, czy prawie wszystkie parafie we Wilnie tak mają rozdzielone. To jest pewne utrudnienie, bo wszystkie nabożeństwa, majowe, październikowe, gorzkierze, ale wszystko trzeba robić podwójnie. Konsekrację kościoła jednak zrobiliśmy jedną, bo to nie da rady dwa razy konsekrować, no ale też była taka łamigłówka, taka układanka, co zrobić, żeby nikt nie miał żalu, że na przykład więcej po litewsku, więcej po polsku, a dlaczego to? To było takie rzeczywiście no, straszny ból głowy. Jak to wyrównać, żeby nikt nie zarzucał, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby wszyscy zrozumieli, żeby to wszystko jakoś pogodzić.
To czego jest tak naprawdę więcej? Tej tradycji polskiej czy litewskiej?
Mogę mówić o Wileńszczyźnie, jest na pewno tradycji tej takiej polskiej i wspólnota polska, chociaż jest mniej liczna, ale jest bardziej aktywna, to jeszcze sam także tą opinię słyszałem także z ust księdza kardynała Paczkisa, który sam mówił, no bo z Polakami nie ma problemu, są aktywniejsi, może ofiarniejsi, chociaż bardzo często bardziej ubożsi, ale nie ma problemu, żeby ich zmobilizować. Na przykład, kiedy organizowaliśmy w Kalwarii Wileńskiej na początku roku szkolnego drogę krzyżową dla parafii, no to te same ogłoszenia były, no to na polskiej Drodze Krzyżowej. W pierwszym roku ja miałem ponad 200 osób, prawie 300. Na litewskiej było, proszę zgadnąć. Zaczynali coś, 11-12 osób. Na koniec Drogi Krzyżowej tam 34 stacje, było 18 osób. co jest taką radością, że także wierzący w języku litewskim coraz bardziej to duszpasterstwo się rozkręca, więc widać aktywność wielu grup, czy charyzmatycznych, czy muzycznych, czy modlitewnych. Są osoby, które działają. Jedyne może takie mankamentem jest, że brak wolontariuszy. Są wolontariusze, ale wiele tych, na przykład tej posługi, na przykład czy w parafę, czy katecheta, czy tak dalej, jednak chcą mieć wynagrodzenie. Bez jakiegoś wynagrodzenia, bez jakiegoś tam dodatku finansowego, trudno to zrobić, trudno znaleźć. Podczas gdy na przykład pół roku byłem we Włoszech na Sycylii, w kościele jest wielu wolontariuszy.
No tak, ale to są zupełnie inne tradycje i troszeczkę inne doświadczenia, mentalność. Natomiast z czego wynika ta dysproporcja pomiędzy społecznością polskojęzyczną a litewskojęzyczną?
W polskojęzycznej tradycji to samo to, co widzimy w Polsce. Religijność jest wpisana także w naszą kulturę, w mentalność, w tradycje i my bardzo przestrzegamy tych tradycji. I bardzo często, zwłaszcza jeśli mówimy o zaborach, narodowość przetrwała łącznie z religią i w kościołach, bo ta mogła być wyznawana. Tam był i język, i mowa, i tak dalej, i kultura. I w związku z tym Polacy, którzy się też jednoczyli w czasie zaborów, czy potem, kiedy odzyskali tę niepodległość, czy nawet potem, kiedy Litwini zaprosili Rosjan do siebie w czasie II wojny światowej, żeby nie być pod wpływem Polaków. I potem w czasach Związku Radzieckiego też był taki silny element, żeby trzymać się swojej tożsamości, więc na początku nie było polskiego radia, ale było nabożeństwo po polsku. Tam można się było pomodlić, więc to był taki element, który trzymał. Natomiast Litwini to są nasi najmłodsi bracia w wierze. Tylko 600 lat, kiedy przyjęli chrzest. 400 lat różnicy ma duże znaczenie, bo na przykład odradza się neopoganizm w różnej formie. Próbuje się szukać tożsamości litewskiej właśnie w tych zwyczajach pogańskich, bo język litewski nie przechodził takiego rozwoju, bo był wyparty przez język polski na tamtych terenach. Był na wioskach, wprost lud używał może litewskiego, a szlachta, mieszczanie języka polskiego, więc w związku z tym Litwini szukają swojej tożsamości, wracają do pogaństwa. Było takim zaskoczeniem, że w parlamencie litewskim, to będzie może 17-16 lat temu, dwóch posłów złożyło propozycję uznania religii pogańskiej za religię państwową, co oczywiście zostało odrzucone, no ale to o czymś świadczy. I dlatego też związek Litwinów może z Kościołem nie jest aż taki mocny, chociaż są osoby bardzo wierzące, są osoby na przykład, które pomogły uratować pierwszy, jedyny obraz Jezusa Miłosiernego, który widziała siostra Faustyna przed komunistami, pomogli przechować, przewieźć na Białoruś i tak dalej. I także Litwini mieli w tym udział. Są osoby głęboko wierzące, ale być może ta wiara nie jest związana z tradycją, a przez czasy komunistyczne, przynajmniej jest to moje prywatne zdanie, kiedy rozmawiałem z ludźmi, Litwini bardziej się poddawali, może takie lękowi przed praktykowaniem, bardziej się jakoś uciekali i może chcieli się przypodobać tym, których zaprosili, bo część rządu litewskiego zaprosił w czasie wojny w Rosji, więc nie możemy mówić o okupacji, bo na przykład taki, kiedy byłem po kolędzie, to w Kownie, to jedna pani, no, rozmawiałem króciutko, mówi, a proszę księdza, to mój syn jest bardzo wierzący, taki wierzący, jak on jest, to ja nie znam takiego, a proszę panią, a był w kościele w niedzielę? Nie, nie ma czasu, a w ogóle nie, no rzadko, bo nie ma czasu, ale taki wierzący, że... Babcia ma, tak wychowywała syna, który jest dorosły, ma 40-50 lat, no jest bardzo wierzący, ale do kościoła nie chodzi, bo nie ma czasu, to gdzie to tam, jak się zestarzeje, to będzie chodził. Więc jest pojęcie wiary bardzo często takie bardzo proste, wystarczy ochrzcić tam, pojawią obraz powiesić i już jestem wierzący, prawda? To nie można generalizować, bo ja mam przyjaciół głęboko wierzących Litwinów, których się też można uczyć tej wiary, ale patrząc na społeczeństwo jest brak. Na przykład wytworzyła się taka tradycja na Litwie, że prawie na każdej mszy jest obecny chór. Po co on był potrzebny? Po tym, że jak po 91 roku, po odzyskaniu niepodległości, kiedy już można było swobodniej wierzyć i iść do kościoła, bo nie będą władze tam czekać za rogiem i sprawdzać, ludzie przychodzili i był problem ze śpiewem i z odpowiedziami. Więc naturalnie się zrodziło coś takiego jak chór parafialny, który normalnie według liturgii powinien być dekoracją na większe święta, od czasu do czasu, na podkreślenie doniosłości, nie wiem, odpustu parafialnego, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, nie, to jest taka dekoracja świąteczna. Na Litwie się to stało dekoracja codziennej mszy świętej, dlatego że ludzie przychodzili i milczeli, no więc ksiądz nauczył tam, czy kazał organiście nauczyć parę osób, żeby śpiewały i te osoby przychodziły dzień w dzień, no i śpiewają ci babcie, no i śpiewają. To był też mój ból jako proboszcza, że chciało się rozruszać także tą stronę litewską to śpiewanie. Sami Litwini mówili, że o, pójdziesz na polską mszę świętą, słuchać jak ludzie śpiewają. A u nas no, organista, raz dwie babcie, może raz 15, no prawda, w zależności. Ktoś powiedział mi wprost, ja idę do katedry, bo tam chór ładnie. ładnie śpiewa. Czemu u was nie ma takiego chóru jak w katedrze? Więc bardzo często te podstawy wiary są takie bardzo płytkie.
Czy to wynika cały czas z tych względów historycznych i przeszłości?
Tak, nawet same praktykowanie wiary jest takie. Poza tym więź może z wiarą jest taką. Plus jeszcze czasami były na punkcie tym historycznym niektórzy myślą o takiej. A generał Żeligowski to zrobił, to był zarzut przeciwko mnie, jednej osoby, jednego księdza. Bo ty taki, a Żeligowski zajął Wilno. A ja myślę, kto to był Żeligowski? Ja nie pamiętam z historii. Ktoś żyje przeszłością. Chociaż staramy się to czynić, to wszyscy duszpasterze, żeby jednak czasami próbować jednoczyć i widzi się na przykład rodziny polskie albo mieszane, które przychodzą na mszę litewską, bo nie ma na przykład u nas wieczornej mszy po polsku w niedzielę, a ktoś nie mógł być, no to patrzę, są Polacy na wieczornej mszy świętej. Nie jest duża grupa, albo Litwini idą na polską mszę, coś tam rozumieją i potrafią, nie wszyscy.
No ile zatem ta świadomość Bożego Miłosierdzia, doświadczenie jego tkwi w Litwinach? Mieszkańcach Wilna.
Teraz jest coraz więcej tej świadomości, ale ta świadomość była, jak wspomniałem na początku, praktycznie też od tego czasu, kiedy się Litwini pojawili we Wilnie ponownie, bo wiemy, że w czasie, kiedy była siostra Faustyna, była to Polska i Litwinów była tam garstka, ale z biegiem czasu interesowano się. Obraz Jezusa Miłosiernego był w kościele bocznym ołtarzu i kiedy się pojawili komuniści, postanowiono uratować tą pamiątkę i wynięto obraz, wyciągnięto z ramy i wywieziono na Białoruś. Podobno też w tym uczestniczyła Litwinka, czyli była ta pobożność, był Jezus Miłosierny znany. I potem, kiedy był remont kościoła, już było troszeczkę takiej odwilży, że ktoś postanowił przywieźć ten obraz i go wstawić do kościoła świętego Michała. Potem przywieziono do Świętego Ducha, dlatego że to był kościół jedyny, w którym się na tamte czasy odbywały i do tej pory jedyny kościół się nabożeństwa odbywają tylko w języku polskim, czasami wyjątkowo po litewsku też. I widziałem już zaraz około lat 90. biskup Tunajtis, Józef Tunajtis świętej pamięci, nawinny prymatur dla jednego z pierwszych tłumaczeń koronki do Jezusa Miłosiernego. Więc to już tylko była odwilż. Przewodnicy Kościoła Świętego Ducha, niektórzy nawet nie zdawali sobie sprawy, czy nie mówili ludziom, ale była koronka po polsku, była koronka po litewsku, była odmawiana. Większy taki szum reklamy Miłosierdziu Bożym zrobił parę lat temu niechcąco ksiądz kardynał, bo postanowiono przenieść obraz do sanktuarium, kilkanaście metrów dalej, do maleńkiego kościółka Świętej Trójcy. Ksiądz Sopośko, właściciel w sumie prawny tego obrazu, powtarzał słowa siostry Faustyny, czy to siostra Faustyna mówiła, że życzenie Pana Jezusa było, żeby obraz był w głównym ołtarzu, był czczony i tak jak się należy. U Świętego Ducha stawili z boku. No i kardynał, nie wiem z kim się radził, nie wiem komu mówił, ale zrobił dyplomatyczny błąd, ogłosił, że za chwileczkę otwieramy sanktuarium, będzie obraz przeniesiony. Rada parafialna, parafianie ludzie. Nikt nic nie wiedział, księża nie wiedzieli o tych planach. No i zrodził się troszeczkę też taki bunt, bo Polacy mówią, to jest nasz Pan Jezus, a Pan Jezus nie jest nas, jest wszystkich. No i zostało otwarte sanktuarium bez obrazu, bo Polacy nie dopuścili nikogo i po pewnym czasie, po pewnych przepychankach, także w kościele obraz został w sumie siłą wyciągnięty, przewieziony do kurii, a potem wstawiony do Sanktuarium Miłosierdzia. Ale jak to ktoś powiedział, błogosławiona wina, dzięki temu szumowi rzeczywiście cała Litwa, każdy obywatel usłyszał Miłosierdziu Bożym o tym, że tam jest obraz. Oprócz tych, którzy praktykowali nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, także ci, którzy nigdy nie słyszeli, mogli usłyszeć, mogli zobaczyć, a także ta informacja wyszła na cały świat, także nie był to dobry sposób, no ale Pan Bóg potrafił pisać prosto po krzywych liniach. Teraz są tam nabożeństwa, chociaż ta kapliczka malutkiej kościółek nie pomieści tylu ludzi, którzy przychodzili w tygodniu Miłosierdzia do Kościoła Świętego Ducha. Były wtedy nabożeństwa też wyjątkowo po polsku, po litewsku, był przepełniony kościół. Teraz trudno tam pomieścić, bo jest maluteńki kościółek i co mnie boli najbardziej jako kapłana, że jest konfesjonał, ale niewidoczny, to jest pokoik zaraz gdzieś tam przy wejściu z prawej strony i trzeba wiedzieć, co to znaczy klausykla, że to jest konfesjonał. Ale nie widać, czy tam ksiądz siedzi, czy nie. Natomiast w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagownikach to wiem, wypraktykowałem na własnej skórze. Kiedykolwiek przyjdziesz, jest dyżur w sakramencie miłosierdzia w konfesjonale i może do sakramentu miłosierdzia przystąpić. We Wilnie to akurat tego nie ma, ale mam nadzieję, że się kiedyś zmieni.
I tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a ja przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Jacek Baszenda ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, który przez ostatnie 18 lat pracował na Litwie.
Szczęść Boże, Bóg zapłać i zapraszam wszystkich do pięknego Wilna.
Przypomnę, że rozmawiała Magdalena Gronek z Radia Warszawa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.